Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy się zbierać w tym szczególnym dniu i wspominać to wydarzenie, które jest szczególne w dziejach całego świata, Panie, wszystkiego, co Ty stworzyłeś. Dziękuję Ci, że możemy dzięki temu wydarzeniu mieć życie w Tobie. Chwała Ci za to. Proszę Cię, zmieniaj nas i upodabniaj nas do Ciebie i pomóż nam chodzić Twoimi drogami, tak jak powinniśmy właśnie w reakcji na to, co się stało. Amen. Przeczytam fragment z Księgi Izajasza, 9 rozdział, wersety 5-6. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępu. Fragment mogłoby się wydawać nie z tego święta, bo zapowiadający dopiero przyjście Jezusa, ale myślę, że bardzo ważny, ponieważ jeżeli nie zrozumiemy tego, kim był Chrystus, który przyszedł na świat, to nie zrozumiemy tego, kim był Chrystus, który umierał na krzyżu i co w ogóle przez tą śmierć na krzyżu zrobił. A wtedy ta śmierć na krzyżu będzie taką tylko historyczną ciekawostką albo w ogóle religijną ciekawostką, takim króliczkiem wielkanocnym albo świętym Mikołajem, które się wspomina, czy z którego się cieszy, nie rozumiejąc tego, albo po prostu stawiając w jednym szeregu z tymi rzeczami, które są naprawdę mało istotne. A tutaj mamy coś bardzo ważnego, jeśli chodzi o przyjście Jezusa. Mamy zapowiedź tego, kim On będzie, a z naszej perspektywy po prostu kim był i kim wciąż jest. Więc zobaczmy, jak Jezus został nazwany przez Izajasza. Został nazwany cudownym doradcą, czyli tym, który wszystko wie najlepiej i który jest chętny do tego, żeby nas wesprzeć swoją radą. Ten, który przynosi najlepsze rozwiązania. Został nazwany Bogiem mocnym, wszechmogący Bóg we własnej osobie, ten, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Dalej ojciec pokoju, ten ojciec odwieczny, znaczy ten, który jest początkiem i końcem, który zawsze był i zawsze będzie i od którego wszystko pochodzi. Jeszcze dalej czytamy, że jest księciem pokoju, władcą, który wprowadza pokój. Więc cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju, ten, który zasiądzie na tronie Dawida, ustanawiając swoją władzę i wprowadzając pokój. Więc teraz, kiedy to już powiedziałem, chciałbym wrócić do tego, co czytaliśmy, do 19 rozdziału Ewangelii Jana. Wersety od 1 do 19. Jeszcze raz pozwolę to sobie przeczytać, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy. A wówczas Piłat kazał odprowadzić Jezusa i ubiczować. A żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu na głowę i okryli go płaszczem z purpury. Następnie podchodzili do niego z drwinami: witaj, królu Żydów, i policzkowali go. Potem Piłat znów wyszedł na zewnątrz i zwrócił się do Żydów: oto wyprowadzam wam go. Chcę, byście wiedzieli, że nie znajduję w nim żadnej winy. Wtedy Jezus wyszedł do nich w cierniowej koronie i w płaszczu z purpury. Oto człowiek, powiedział Piłat. Na jego widok arcykapłani i straż zawołali: na krzyż, na krzyż. Piłat powiedział: weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim żadnej winy. Żydzi odpowiedzieli: my mamy prawo, a według prawa powinien umrzeć, gdyż czynił się synem Boga. Słowa te jeszcze bardziej zaniepokoiły Piłata. Wszedł więc ponownie do pałacu i zapytał Jezusa: skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Wtedy Piłat powiedział: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czyżbyś nie wiedział, że mam władzę cię wypuścić i mam władzę cię ukrzyżować? Jezus odpowiedział: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie zostało dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się go wypuścić, ale Żydzi wołali: jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, kto czyni się królem, przeciwstawia się cesarzowi. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa i zasiadł na krześle sędziowskim w miejscu zwanym Litostratos, a po hebrajsku Gabata. A było to w dniu przygotowania Paschy, około południa. Wtedy powiedział do Żydów: oto wasz król. A oni zawołali: precz, precz, na krzyż z nim. Piłat zapytał: mam ukrzyżować waszego króla? Arcykapłani na to: poza cesarzem nie mamy innego króla. Wtedy wydał im go na ukrzyżowanie. Wzięli więc Jezusa, a on dźwigając własny krzyż, szedł na tak zwane miejsce czaszki, określane po hebrajsku Golgotą. Tam go ukrzyżowali, wraz z nim ukrzyżowali też dwóch innych, po jednej i po drugiej stronie, Jezusa zaś w pośrodku. Piłat kazał ponadto sporządzić i umieścić nad krzyżem napis. Głosił on: Jezus z Nazaretu, król Żydów. Więc widzimy w tej historii, do której wracamy, taki dylemat, z którym zmagał się Piłat. On nie wiedział, co zrobić z Jezusem. Z jednej strony wiedział, że Jezus jest niewinny, a z drugiej strony nie potrafił sprzeciwić się jego oskarżycielom. A w dodatku naprawdę zaczęło go intrygować, kim on jest, kim jest ten Jezus, którego śmierci wszyscy się domagają, a który nic złego nie zrobił. Kim on jest i co z nim zrobić? Stał przed nim cudowny doradca, ale on zdecydował się posłuchać kogoś innego. Jaką otrzymał odpowiedź od ludu? Ukrzyżuj go. Ukrzyżuj. Cudowny doradca nie protestował, bo wiedział, że ma to służyć naszemu zbawieniu. Myślę, Piłat musiał się czuć bardzo niekomfortowo, biorąc udział w takiej maskaradzie. Tłum grzesznych, zepsutych ludzi chce wymierzyć śmierć jedynemu sprawiedliwemu. A on się temu podporządkował. Próbował skłonić ich do refleksji. Po tym, jak rzymscy żołnierze ubiczowali Jezusa i nałożyli na jego głowę koronę cierniową, Piłat jeszcze raz podstawił go przed ludem i zawołał: oto człowiek, oto człowiek, taki jak wy. Czy nie macie dla niego litości? Co on wam w ogóle zrobił? A jednak to nie był wyłącznie człowiek. Stał przed nim ktoś więcej niż tylko biedny, umęczony skazaniec. Stał przed nim Bóg mocny, ten, dla którego nie było niczego niemożliwego i który w jednym momencie mógłby wymierzyć im wszystkim sprawiedliwość. Jego, tego mocnego Boga, ubiczowali, wyszydzili i ukrzyżowali. Piłat zapytał Jezusa: czy nie wiesz, że mam władzę cię wypuścić i mam władzę cię ukrzyżować? Innymi słowy, czy nie wiesz, że mam władzę darować ci życie albo żeby ci je odebrać? Ale do kogo on powiedział te słowa? Powiedział je do odwiecznego Ojca, do tego, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Tego, który był na początku i stworzył wszystko, co istnieje. Nad jego życiem masz władzę? Jemu możesz je darować lub odebrać? Wszelka władza, jaką otrzymałeś, pochodzi od niego i została ci dana tylko na krótką chwilę. Nie zatrzymasz Jezusa w grobie. Piłat zasiadł na krześle sędziowskim, żeby skazać na śmierć księcia pokoju. Ten, który przyszedł objąć władzę i wprowadzić pokój, został zaliczony do przestępców i ukrzyżowany między nimi. Czy to pokrzyżowało Boże plany? Absolutnie nie. Właśnie w ten sposób Jezus objął władzę i właśnie w ten sposób ustanowił pokój między nami a Bogiem. Na samym początku Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, werset 11-13, czytamy o Jezusie: przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Jezus przyszedł do swego, ale swoi go nie przyjęli. Przyszedł jako król Izraela, ale Izraelici wydali go na ukrzyżowanie. Przyszedł też jako pan całego świata, ale świat go ukrzyżował. I my tacy właśnie jesteśmy. Mieszka w nas grzech, który oddziela nas od Boga i sprawia, że naturalnie go odrzucamy. Każdy z nas zawinił i każdy z nas powinien ponieść tą karę, którą on wziął na siebie. Każdy z nas powinien zostać ukrzyżowany, a potem spędzić wieczność w piekle. Tego byłoby warte nasze życie, tego byłyby warte nasze grzechy. Każdy z nas na to zasłużył, tylko Jezus na to nie zasłużył. Bóg jednak tak bardzo nas pokochał, że posłał go, swojego ukochanego syna, żeby wziął na siebie naszą karę. Dlatego też czytamy, że ci, którzy przyjęli Jezusa, otrzymali przywilej stania się dziećmi Bożymi. Już nie wrogami, a ukochanymi dziećmi. Kto się do nich zalicza? Czytamy, że ci, którzy uwierzyli w imię Jezusa. Ale to nie znaczy, że po prostu zaakceptowali fakt, że Jezus istnieje, albo uwierzyli, że rzeczywiście jest tym, ale którym jest. To są ludzie, którzy mu zaufali, którzy odnieśli się do tego, swoją wiarą, kim Jezus rzeczywiście jest. A jest cudownym doradcą, Bogiem mocnym, odwiecznym Ojcem, Księciem Pokoju. Nie mówimy o jakimś naszym koledze Jezusie. Mówimy o naszym Panu i Zbawcy. To, kim jest i to, co zrobił, wymaga od nas oddania Mu siebie w pełni. Więc jeżeli rzeczywiście uwierzyłeś w Jego imię, to Twoje życie to pokaże. Jeżeli nie, to teraz jest czas, żeby Mu zaufać. Tylko On może sprawić, że narodzimy się na nowo. Tylko On może sprawić, że będziemy dziećmi Bożymi i że w jakiś sposób osiągniemy pokój z Bogiem, bo my sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tak więc zaufaj Mu i idź za Nim. A jeżeli już to zrobiłeś, to trzymaj się tego. Nie szukaj szczęścia poza Jezusem. Nie szukaj satysfakcji poza Jezusem. Nie szukaj własnej wartości poza Jezusem. Całe chrześcijańskie życie sprowadza się do tego, co Jezus zrobił na krzyżu. Do tego, że On wziął na siebie naszą karę, żebyśmy my mogli mieć Jego sprawiedliwość. Żebyśmy przez tą sprawiedliwość mogli mieć pokój z Bogiem. A skoro tak, to całe nasze życie należy do Niego. Tylko On jest godzien tego życia. Pozwólcie, że się pomodlę na koniec. Panie, tak bardzo dziękuję Ci, że posłałeś Twojego Syna na świat. Dziękuję Ci, że nie wahałeś się tego zrobić. Dziękuję Ci, że pomimo tego, że upadliśmy, zgrzeszyliśmy, byliśmy dalecy od Ciebie, nawet nie chcieliśmy Ciebie, to Ty wyciągnąłeś do nas rękę i przygotowałeś plan ratunku, który w ogóle przekracza wszystko, co moglibyśmy sobie wymarzyć, czego moglibyśmy się od Ciebie domagać, czy nawet oczekiwać, bo my nie mieliśmy nic, co moglibyśmy Ci dać w zamian za krew Twojego Syna. A jednak Ty zrobiłeś to, pokochałeś nas, Panie, w Twojej dobroci. Dziękuję Ci za to, co zrobiłeś. Dziękuję Ci, że możemy mieć w Jezusie życie i pokój z Tobą. Proszę Cię, Panie, kieruj nasze oczy na Ciebie i kieruj nasze oczy na to, co zrobił Chrystus i pomóż nam oddać się Tobie w pełni i być Twoimi dziećmi i być posłusznymi dziećmi, które będą przynosić Ci radość i pożytek. Niech Tobie będzie chwała. Amen.